Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. ...26 sierpnia na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę relacja z papieskiej audiencji dla nowego ambasadora Paragwaju przy Stolicy Apostolskiej. Następnie rozmowa Tomasza Ciecierskiego z polskim arcybiskupem misyjnym Wilhelmem Kurcem oraz kolejny odcinek cyklu księdza Tomasza Jaklewicza Eucharystia – Nieznany Sakrament. Na początek posłuchajmy wakacyjnej refleksji o sile chciwości.
Apoftegmate ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Siła chciwości. Abba Izydor mówi także: ta straszna i bezczelna namiętność, jaką jest chciwość, nigdy się nie nasyci i duszę raz złowioną wciągnie w ostateczny upadek. Dlatego trzeba koniecznie wypędzić ją na samym początku, bo jeśli się umocni, stanie się nieposkromiona. Apoftegmat ten rozbija nasze wyidealizowane widzenie świata pustyni, a równocześnie jest dowodem rzetelności autorów apoftegmatów. Mnichom, którzy wszystko porzucili, znana jest chciwość do tego stopnia, że starcy ostrzegają przed nią innych. I nie jest to jedyny tego rodzaju apoftegmat. Wiele innych mówi o chciwości mnichów. Jaka jest więc straszna siła chciwości, jeśli przeniknęła do żyjących w skrajnym wyrzeczeniu mnichów pustyni? Iluż pisarzy analizowało chciwość i to od czasów starożytnych aż do współczesnych. Jak ogromna, a zarazem irracjonalna jest siła pieniądza, bo przecież czemu mogły służyć pieniądze ludziom na pustyni? Chyba że chcieli ją opuścić, ale ci chciwi mnisi nie wyrażają bynajmniej woli jej opuszczenia i często skruszeni wyznają swoją winę. Ona z nimi przyszła na pustynię i bynajmniej ich tam nie opuściła. Jej siła jest ogromna. Jeśli człowiek od razu nie uchwyci jej, nie spostrzeże się nawet, jak go opęta całkowicie i będzie pchała do czynów najgorszych i najgłupszych. Widzieliśmy w jednej z poprzednich pogadanek, jak ojcowie pustyni zwalczali nawet najmniejsze jej przejawy. Historia chciwości w chrześcijaństwie sięga czasów apostolskich Ananiasza i Safiry i ciągnie się do czasów współczesnych. Wyśmiewali ją komediopisarze, analizowali ją powieściopisarze moraliści skandynawscy XIX wieku. Tam bowiem, gdzie są pieniądze, bardzo łatwo nadużycia, nawet u ludzi najszlachetniejszych. Jeśli jednak historie o chciwości duchownych bywają prawdziwe, to są zazwyczaj przesadne, a niemalże z zasady wyrwane z kontekstu. Bo obok tych przykładów ich chciwości można równocześnie pokazać dzieła wykonane przez Kościół, które wymagały ogromnej wprost hojności i które daleko przewyższają wszelkie nadużycia. Ogromne szkoły i uniwersytety katolickie zakładane od średniowiecza, setki tysięcy zakładów charytatywnych najróżniejszego rodzaju od czasów starożytnych, wspaniałe kościoły, które dziś stanowią podstawowe bogactwo kulturalne krajów o takiej kulturze jak Francja czy Hiszpania, mecenat sztuki, biblioteki i archiwa. Wszystko to dziś podziwiamy, a przecież powstawały one wszystkie przy wielokrotnie mniejszych środkach niż wydałyby na to zbiurokratyzowane rządy państw. I dopiero w tym kontekście można mówić o chciwości w Kościele. Niemniej jednak chciwość pozostaje siłą straszliwą we współczesnym świecie, kiedy jeden bankier bez skrupułów lub jeden właściciel koncernu może doprowadzić do bankructwa całe państwa i wtrącić miliony ludzi w nędzę. Ale nie łudźmy się i nie okłamujmy. Jest ona zagrożeniem nie tylko dla bankierów czy duchownych, ale może dotknąć każdego człowieka i to równie dobrze bogatego i ubogiego. Czuwajmy więc, bo w każdej chwili możemy wpaść i wplątać się w jej straszliwe sieci.
Przechodzimy do aktualności.
Zadowolenie z rozwoju demokracji w Paragwaju i zapewnienie o gotowości współpracy ze strony Kościoła na rzecz dobra wspólnego zawarł papież w przesłaniu do nowego ambasadora tego kraju przy Stolicy Świętej. Jeronimo Narváez Torres złożył w Watykanie listy uwierzytelniające i został w Castel Gandolfo przyjęty przez Benedykta XVI. Nowy przedstawiciel Paragwaju ma 61 lat i jest zawodowym dyplomatą. Ostatnio był konsulem generalnym swego kraju w São Paulo w Brazylii.
W przemówieniu do ambasadora Paragwaju Ojciec Święty przypomniał polityczne wydarzenia ostatnich lat, które pozwoliły temu południowoamerykańskiemu krajowi wejść na drogę stabilizacji instytucjonalnej. Daje to nadzieję na stopniowe przezwyciężenie istniejących napięć społecznych. Nie wolno jednak zapominać o zasadach dobra wspólnego, partycypacji społecznej oraz godności osoby ludzkiej. W przeciwnym razie polityka zamienia się w zwykłą grę sił, gdzie obywatele są tylko przedmiotem rozgrywek, a demokracja pozbawiona wartości zamienia się w swoje przeciwieństwo. Benedykt XVI przypomniał, że Kościół upomina się o to, by rządzący przestrzegali prawa człowieka do życia od samego poczęcia, do pożywienia, zamieszkania, pracy, opieki medycznej, do ochrony rodziny i rozwoju społecznego. Zapewnił paragwajskiego dyplomatę, że tamtejszy episkopat gotowy jest współpracować w tym dziele. Dowodem tego jest prowadzona przez Kościół konsultacja społeczna na temat głównych kierunków działalności duszpasterskiej, która obejmuje także zaangażowanie społeczne katolików.
Wiara w czary to jeden z poważniejszych problemów duszpasterskich, z jakimi borykają się misjonarze w Papui Nowej Gwinei, przyznaje arcybiskup Wilhelm Kurz. Jak dodaje pochodzący z podopolskiej Kępy misjonarz, nadal trudności sprawia mnogość języków, choć tu sytuacja znacząco się poprawiła.
Tutaj nad morzem, gdzie jestem, to jest dosyć łatwo, bo mimo różnych języków i narzeczy, cała Nowa Gwinea liczy, i to jest oficjalnie przyjęte teraz, 700 języków. Małe nieraz wioski, takie oddalone, no kilka kilometrów, już mają osobny język. I to tylko świadczy, jaka izolacja istniała. I może ja tak nieraz mówię, tutaj chrześcijaństwo spełniło swoją rolę, że tych ludzi połączyło, że ta izolacja jest mniejsza i potrafię teraz do siebie mówić, być sobą razem, celebrować uroczystości. I jest ten jeden język, który łączy teraz nasze wybrzeże i w górach też coraz bardziej ten język przyjmują. Jest tak zwany Pidgin English. Językiem oficjalnym w szkołach jest angielski, ale ten Pidgin English jest mieszanką różnych języków, uproszczony, jakiś taki łatwiejszy do nauczenia i on się zaczyna być coraz bardziej półurzędowym językiem. Nawet mamy Pismo Święte przetłumaczone na ten język. To jest łatwa droga porozumienia. Gdzie zaczynałem moją pracę misyjną w górach, tam było trudniej. Tam trzeba się było uczyć miejscowego języka. Ludzie jeszcze nie potrafili tego Pidgin English i tam trzeba się było nauczyć jednego z tych narzeczy, które było dla mnie bardzo trudne. Ale teraz jest łatwiej. Mówię, Pidgin English obejmuje już prawie cały kraj.
Nie znaczy to, że nie brzmi egzotycznie. Wystarczy tylko posłuchać fragmentu Ojcze Nasz.
Papa blu mi pla istablu heaven, make him name blu come of big pla, make him kingdom blu come. Oli, give me pla kajka blu you today. Forgive me wrong blu mi pla, ozy mi pla, forgive me wrong blu narapla.
Po takim pacierzu warto zapytać, czy arcybiskup bardziej jest z Polski, czy z Nowej Gwinei.
Jak tu przyjadę, to się czuję jak najbardziej tutaj polski i tak to wszystko mi jest bliskie, ale tam jestem w domu, tam już tyle lat, to ja wracam jak do swoich, jak do mojej drugiej ojczyzny, gdzie się możemy razem cieszyć i umacniać w tych naszych trudnościach, bo jest niełatwo nieraz.
Chociaż jak przyznaje misjonarz, wieloletnia praca przynosi efekty.
Mamy w tej chwili na Nowej Gwinei, licząc, że to chrześcijaństwo wyszło tylko 100 lat temu, mamy przeszło 1 200 000 katolików, a chrześcijan będzie chyba o 3 miliony. Także właściwie są już ochrzczeni. Tu chodzi o to, żeby teraz to, co było posiane i były przecież ogromne ofiary tych pierwszych misjonarzy, którzy przyjeżdżali, nie tylko katolicy, byli i luteranie, byli anglikanie, którzy musieli nieraz ryzykować życiem, były choroby, nie było medycyny nawet na malarię. Także wielu umierało po 2-3 latach, gdy przyjeżdżali. Żeby to, co było posiane, żeby to jakoś umacniać. Nie dlatego, żeby kościoły były zapełnione, ale żeby to życie było jakieś takie bardziej wzorowane na jakichś takich sprawiedliwości, żeby ludzie mogli żyć w spokoju. Jeszcze ta obawa tej magii, czarów, wciąż jest gdzieś w ich myślach. Ta wendeta, sprawy takie, które się łączą z pogaństwem, wciąż napełniamy jakąś obawą i to chcielibyśmy, żeby umieli jakoś żyć bardziej spokojnie.
Jeszcze dziś jest nie do pomyślenia, by przedwczesna śmierć młodego człowieka nie była przyczyną podejrzeń o to, że stało się to za przyczyną czarów.
Gdy młody człowiek umrze, mimo zaświadczenia lekarskiego, które dokładnie opisuje, co było powodem śmierci młodego człowieka czy dziecka, to się w ogóle nie liczy. Liczy się to, że on umarł przedwcześnie, był jeszcze młody i ta śmierć musiała być przez kogoś spowodowana, jakieś czary rzucone przez kogoś. Także potem szuka się winnego czy winną, która była tą niby czarownicą, gdzie w jakiś sposób ten wypadek był spowodowany przez nią, czy choroba spowodowana przez niego. I tych się potem izoluje, tych się nieraz, jak w górach, nieraz często nawet tortury, aby się przyznali najpierw, a potem nawet do tego, że ich się nieraz zabija, bo uważa się ich, że oni są niebezpieczni. Ale to jest wbrew jakimś takim ludzkim stosunkom. To często się dzieje w rodzinie, gdzie potem taka wytwarza się atmosfera nieufności, jakiegoś rozłamu między dziećmi i rodzicami i próbujemy, żeby to była jedność przez wyrugowanie tej obawy takiej. Tym bardziej, że mamy wielu wykształconych młodych ludzi, i ci oczywiście nam pomagają teraz, nasi księża miejscowi też, żeby ludzie naprawdę mogli być bardziej ufni, bardziej dla siebie otwarci i nie podejrzewać tego czy tamtego o jakieś tam magię, która potem szkodzi innym.
Z arcybiskupem Wilhelmem Kurcem rozmawiał Tomasz Ciecierski. Przypomnijmy, należący do zgromadzenia księży werbistów arcybiskup Wilhelm Kurz urodził się w 1935 roku w Kępie na Śląsku Opolskim. Pracę w Papui Nowej Gwinei rozpoczął w roku 1966.
Eucharystia. Nieznany sakrament.
Przed mikrofonem ksiądz Tomasz Jaklewicz.
W naszym przewodniku po mszy świętej dotarliśmy do liturgii słowa. To pierwsza z dwóch głównych części Eucharystii. Od samego początku czytanie Bożego Słowa było obecne podczas mszy. Pierwsi chrześcijanie czytali Pismo Święte na zasadzie lectio continua, czyli po kolei, słowo po słowie, księga po księdze. Dzisiaj w liturgii Słowa Bożego nie czyta się wprost z Biblii, ale z księgi liturgicznej zwanej lekcjonarzem. W polskim wydaniu liczy ona aż 7 tomów. Na niedzielę i uroczystości przewidziane są 3 czytania ze Starego Testamentu, z Nowego i z Ewangelii. Niedzielne czytania są ułożone w 3 roczne cykle, tak zwany rok A, w którym odczytywana jest Ewangelia Mateusza, rok B, Ewangelia Marka, rok C, Ewangelia Łukasza. Ewangelię Janową odczytuje się w ściśle określonych czasach, zwłaszcza w okresie wielkanocnym. Aktualnie przeżywamy w liturgii rok A. W dni powszednie we wspomnienia i święta przewidziane są 2 czytania. Pierwsze ze Starego lub Nowego Testamentu plus Ewangelia. Czytania dni powszednie są ułożone w 2 cykle czytań, tak zwany rok pierwszy i rok drugi. Być może wydaje się to wszystko skomplikowane. Chodzi jednak o to, aby czytania były starannie dobrane oraz by istniała jedność w liturgii w całym Kościele. I tak na przykład czytania danej niedzieli roku kościelnego są identyczne we wszystkich kościołach katolickich na świecie. Po pierwszym czytaniu wykonywany jest psalm responsoryjny. Wszyscy wierni powtarzają słowa refrenu. Psalm jest również Słowem Bożym, treściowo nawiązuje do pierwszego czytania. Jest on jednak jednocześnie formą odpowiedzi wiernych na Słowo Boże usłyszane w pierwszym czytaniu. Śpiew Alleluja jest wprowadzeniem do Ewangelii. Samo słowo Alleluja oznacza chwalmy Pana. Ten śpiew stanowi samodzielny obrzęd, który jest wyznaniem wiary i powitaniem Jezusa, który za chwilę przemówi słowami Ewangelii, dobrej nowiny. Aklamację Alleluja wykonują wszyscy, werset śpiewa schola lub kantor. W okresie Wielkiego Postu zamiast Alleluja śpiewa się inny werset podany w lekcjonarzu. Wykonywanie czytań biblijnych poza Ewangelią oraz psalmu nie należy do celebransa, ale do posługujących świeckich, lektorów, psałterzysty, kantora. Kapłan wykonuje czytanie lub psalm tylko wyjątkowo. Regułą powinna być posługa świeckich, oczywiście odpowiednio przygotowanych do tej funkcji. Ewangelia należy rzecz jasna do czytań biblijnych, jest w kolejności albo drugim, albo trzecim czytaniem. Jak w samej Biblii, tak i w liturgii słowa, Ewangelia zajmuje miejsce najważniejsze. To jest szczyt liturgii słowa. Przypomina nam o tym postawa stojąca oraz znaki towarzyszące odczytaniu Ewangelii. Pozdrowienie Pan z wami, znak krzyża na czole, ustach i piersiach oraz pocałunek księgi. Ewangelie podzielone na poszczególne perykopy, czyli fragmenty przeznaczone do odczytania podczas liturgii, znajdują się w specjalnej księdze zwanej Ewangeliarzem. Podczas bardziej uroczystych celebracji diakon przenosi procesyjnie Ewangeliarz z ołtarza do ambony, poprzedzają go ministranci z kadzidłem oraz świecami. Odczytywanie Ewangelii podczas mszy świętej jest zadaniem własnym diakona. Kiedy go nie ma, zastępuje go kapłan. Podczas proklamacji Ewangelii wszyscy uczestnicy liturgii powinni zwrócić się w stronę ambony. Po Ewangelii następuje homilia. Powinna ona być wyjaśnieniem czytań Pisma Świętego lub jakiegoś tekstu liturgicznego zaczerpniętego ze sprawowanej właśnie mszy świętej. Kaznodzieja powinien kierować się zasadą podwójnej wierności. Wierności Bogu, a więc powinien pamiętać w imieniu kogo mówi, oraz wierności słuchaczowi, powinien pamiętać do kogo mówi. Homilię może głosić tylko duchowny. Gdy w kościele czyta się Pismo Święte, sam Jezus mówi, podkreśla Sobór Watykański II. W Ewangelii wzorem postawy słuchania jest Maria, siostra Marty i Łazarza. Siedziała u stóp mistrza, zostawiła wszystkie inne sprawy, cała zamieniła się w słuch, pozwoliła, by światło słowa oświetliło jej życie. Tę postawę Jezus pochwalił w rozmowie z jej siostrą, zabieganą Martą. Trzeba słuchać, nie tylko uszami, ale i sercem. Wejść w klimat medytacji, kontemplacji słowa. Starać się usłyszeć, co Bóg mówi do ciebie tutaj i teraz. Nie zatrzymujmy się nad tym, czego nie rozumiemy. Nieraz wystarczy jedno zdanie, jedno słowo, które oświetli nasze życie. Dzięki działaniu Ducha Świętego, wydarzenia, o których opowiada Słowo Boże, stają się obecne, są wezwaniem dla nas, domagają się wiary i nawrócenia. Znak krzyża na czole, czyniony przed Ewangelią, oznacza wolę przyjęcia słowa umysłem, czyli rozumienia. Krzyż na ustach oznacza pragnienie głoszenia Ewangelii. Krzyż na sercu oznacza wolę przemiany życia pod wpływem słowa. Nie śpi, Jezus mówi do ciebie. Westchnij do Ducha Świętego, by pomógł kaznodziei stającemu na ambonie. Słuchaj pokornie homilii, nie oceniaj. Oczywiście, że są kazania lepsze i gorsze, ale nawet w najsłabszym kazaniu może paść słowo, które odmieni twoje życie. Opowiadają, że ktoś nawrócił się, kiedy kapłan powiedział w przydługiej homilii takie oto słowa: a teraz przechodzę do drugiej części mojego kazania. Ów człowiek, słuchacz, pomyślał, że warto przejść do drugiej części swojego życia i zmienił się radykalnie, zaczął nowe życie. Naszą odpowiedzią na usłyszane Słowo Boże jest wyznanie wiary i modlitwa powszechna, ale o tym już następnym razem.
Była to audycja Eucharystia, nieznany sakrament, w opracowaniu księdza Tomasza Jaklewicza.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy piątkowy magazyn. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Laudetur Jezus Chrystus.